Pan redaktor Grzegorz Górny jest z nami. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
No i tak, przed chwilą mówiliśmy o Unii Europejskiej, o tej praworządności, o tym, że tę praworządność różnie się postrzega. No i pytanie, jak tę praworządność zaczyna się postrzegać na Półwyspie Apenińskim, czyli we Włoszech, które tak bardzo zostały dotknięte pandemią, które pogrążone są w kryzysie ekonomicznym, a tu okazuje się, że najważniejsza jest realizacja postulatów środowisk LGBTQ+, i jeszcze no inne te literki trzeba by tam wpisać. Mianowicie chodzi o to, że powstał projekt prawa przedstawiony przez Alessandro Zana, deputowanego współrządzącej centrolewicowej partii demokratycznej, który ma wejść w szybką ścieżkę legislacyjną. Może zostać uchwalony, bo taka jest większość, a chodzi o ustawę o przeciwdziałaniu homotransfobii. Co to w ogóle jest homotransfobia?
To jest bardzo dziwne słowo. To jest taki przykład nowomowy, która jest skonstruowana z powodów ideologicznych i tak naprawdę do końca nie jest sprecyzowane, czym jest homotransfobia. Ponieważ tym mianem obejmuje się niechęć, sprzeciw, krytykę dotyczącą osób homoseksualnych lub transpłciowych. I teraz powstaje zasadnicze pytanie, co to znaczy niechęć, krytyka. Ponieważ z jednej strony rzeczywiście tam są takie zapisy, że wszelkie akty przemocy wobec ludzi o tego typu orientacji mogą być karane pozbawieniem wolności nawet do lat 6. Ale z drugiej strony jest tam przewidziana kara do 1,5 roku więzienia, a nawet takie kary jak odebranie prawa jazdy czy paszportu, zakaz wychodzenia z domu w określonych porach albo obowiązek odbywania prac społecznych na rzecz organizacji gejowskich za tak zwaną dyskryminację osób transpłciowych lub homoseksualnych.
Dyskryminację, która nie jest określona, tak? Bo ponieważ jeżeli na przykład ktoś powie, że małżeństwo to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą, no to może to być forma dyskryminacji środowisk LGBTQ. No i tak, i albo 6 lat więzienia, albo 1,5 roku, albo odebranie prawa jazdy. Nie wiem, dlaczego prawo jazdy akurat tutaj miałoby zastosowanie, paszportu, zakaz wychodzenia z domu w określonych porach, albo pójdziesz pracować w jakiejś organizacji gejowskiej, no żebyś tam poznawał środowisko.
Można powiedzieć, że to jest takie nawiązanie do wzorców chińskich, ponieważ w Chinach, w tym systemie zaufania społecznego, jeżeli w pewnym momencie wpadnie się w pewien system nagan, to tam władze mogą odebrać prawo jazdy czy paszport, więc widać, że może tutaj włoska centrolewica przejmuje wzorce chińskiej partii komunistycznej. Natomiast rzeczywiście nie jest sprecyzowane, co to znaczy konkretnie dyskryminacja. Już w tej chwili organizacje gejowskie twierdzą, że homofobiczne czy transfobiczne są na przykład twierdzenia, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Albo cytowanie Pisma Świętego czy nauki Kościoła na temat właśnie aktów homoseksualnych. I oni dzisiaj domagają się już interwencji prokuratury i sądów w tej sprawie, ale nie ma ku temu podstawy prawnej. I teraz widać na przykładzie tej ustawy, która już jest procedowana w parlamencie, że oni chcą uzyskać taką broń, taki oręż, żeby móc ścigać w majestacie prawa osoby, które na przykład krytykują ich zachowanie.
Czyli byłoby to środowisko wyłączone spod wszelkiej krytyki, bo krytyka wiązałaby się z dyskryminacją, krytyka zachowań związałaby się z dyskryminacją, a dyskryminacja wiązałaby się z więzieniem albo pracą na rzecz środowisk LGBTQ.
Dokładnie. I tutaj na przykład krytycy tej ustawy podnoszą, a dlaczego na przykład osoby otyłe, cierpiące na nadwagę, nie miałyby być objęte podobną ochroną? Bo jeżeli się policzy w społeczeństwie, ile osób cierpi na różnego rodzaju docinki, szyderstwa z powodu swojej otyłości, to okaże się, że jest ich znacznie więcej niż osób transpłciowych, które narzekają na opresywne społeczeństwo. Więc jest pytanie, dlaczego ta grupa, a nie inne, mają być objęte taką specustawą?
A teraz, czy na przykład no, fragmenty, bo mamy przypadek w Polsce pracownika IKEA, który na forum wewnętrznym podawał cytaty z Biblii odnoszące się do ideologii LGBTQ, która jedną z sieci uczyniła jakby elementem swojego programu, jeśli dobrze rozumiem, także pracowniczego. No, czy na przykład mielibyśmy cenzurę Biblii wycinalibyśmy niektóre fragmenty, czy Kościół miałby się wtedy też samo ograniczyć i recenzować Słowo Boże?
No jest takie zagrożenie. Przykład tego mieliśmy już chociażby w Szwecji, gdzie zielonoświątkowy pastor Åke Green podczas homilii w kościele cytował właśnie fragmenty Biblii dotyczące homoseksualizmu i za te cytaty został skazany przez sąd pierwszej instancji w Szwecji, ale później, co ciekawe, został uniewinniony przez sąd drugiej instancji, kiedy złożył apelację, przez sąd najwyższy w Szwecji. I ten sąd szwedzki uznał, że taka kara naruszałaby prawo obywatela do wypowiedzi, prawo do wolności religijnej. Ale w momencie, kiedy weszłaby taka ustawa w życie, to wtedy już tego rodzaju argumenty obronne no traciłyby rację bytu, bo wtedy można by się było powoływać już na konkretną ustawę. I po tej działalności tych środowisk LGBTQ we Włoszech widać dokładnie, w jakim kierunku one zmierzają, że one już dzisiaj chcą karać za tego typu wypowiedzi. Jeżeli dostaną tą broń do ręki, to będą wywierać takie naciski na wymiar sprawiedliwości, żeby no, ludzie głoszący sprzeciw wobec ideologii LGBT byli karani.
Czyli potrzebują po prostu tej podstawy prawnej, tej broni, żeby realizować to, o czym myślą. Ale bardzo ciekawa sytuacja w związku z tym zagadnieniem miała miejsce dokładnie tydzień temu, 14 lipca w kościele świętego Mikołaja w Lidzano, w diecezji Tarent. Wierni postanowili modlić się w intencji odrzucenia przez parlament tej ustawy ZANA, czyli ustawy, która mówi o tak zwanym przeciwdziałaniu homotransfobii. No i okazało się, że nie mogą się modlić według środowisk LGBTQ. Tak sobie wyobrażam, że my też nieraz na antenie modlimy się w różnych intencjach. No i żeby prawo Boże było zachowywane w Polsce, więc pewnie też może by nam radio zamknęli, gdybyśmy taką no, modlitwę o przykazania Boże, o zachowanie, a mamy przecież taką modlitwę różańcową na antenie Radia Maryja właśnie też w tych intencjach, no to też byłby byt Radia Maryja zagrożony w takim układzie.
We Francji, gdyby Radio Maryja tam było zarejestrowane i tam nadawało, to z pewnością już by zostało ukarane bardzo wysokimi grzywnami, chociażby z tego powodu, że mówi o negatywnych skutkach aborcji i zachęca kobiety w ciąży, żeby nie dokonywały aborcji. A we Francji właśnie za to już w tej chwili grożą drakońskie kary pieniężne. Za to, że nakłania się do odwodzenia kobiet od aborcji i mówi się o negatywnych skutkach aborcji, na przykład w syndromie postaborcyjnym. Dlatego, że takie prawo już we Francji weszło i ono jest egzekwowane. I coś podobnego mogłoby się stać, gdyby weszło to prawo ZANA, dotyczące właśnie zakazu krytyki środowisk homoseksualnych czy transpłciowych. I rzeczywiście, jeżeli to wejdzie we Włoszech, to tam usta wielu duszpasterzy i kaznodziejów zostaną zakneblowane.
Ale nawet, że modlitwa nawet już jest taką myślozbrodnią, zanoszenie do Boga modlitwy w intencji tego, żeby prawo Boże było respektowane przez człowieka, już jest zbrodnią w myśleniu tych środowisk. Bo panie redaktorze, gdyby pan opowiedział o tej sytuacji, to co w tym Lizano się stało? Przyszli ludzie do proboszcza, poprosili o to, chcemy się modlić w tej intencji, bo to jest szkodliwe prawo, które ma zostać wprowadzone. Dlatego będziemy prosić Pana Boga, żeby dał rozum tym, którzy będą stanowili prawo, żeby dał światło tym parlamentarzystom. No i ksiądz proboszcz oczywiście, że się zgodził, no bo to jest normalny proboszcz i modlił się razem z nimi w tym kościele. I co się wydarzyło?
Dokładnie. Oni zorganizowali czuwanie modlitewne z odmawianiem różańca właśnie w intencji zablokowania tej ustawy i o tym wszystkim dowiedzieli się działacze LGBT. Aktywiści tego ruchu okrążyli kościół, grozili osobom wchodzącym do świątyni i przeszkadzali im w modlitwie, wznosząc obraźliwe okrzyki, a jeszcze okleili kościół tęczowymi ulotkami. Proboszcz przestraszył się, że może dojść do jakichś rękoczynów, dlatego że tamci byli bardzo agresywni i wezwał grupę karabinierów. Przybyli karabinierzy i widząc, że to zgromadzenie jest nielegalne, że nie ma pozwolenia na organizację demonstracji.
To zgromadzenie agresorów LGBTQ.
Tak, no ponieważ zgromadzenia wiernych w kościele są legalne i tutaj nie trzeba żadnego pozwolenia władz, żeby gromadzić się w kościołach i modlić. Natomiast jeżeli chce się na ulicy organizować jakieś demonstracje, to wcześniej trzeba złożyć wniosek do władz, określone zezwolenie, żeby władza wiedziała o tym, że coś takiego ma miejsce i ewentualnie zabezpieczała teren. Więc kiedy przybyli karabinierzy, zaczęli legitymować tych protestujących, ale wkrótce zjawiła się tam pani burmistrz tego miasta Lizano, która zaczęła krzyczeć na karabinierów i żądała od nich, żeby zostawili w spokoju tych aktywistów LGBT, a zajęli się tymi wiernymi, modlącymi się w świątyni i żeby zaczęli legitymować właśnie tych modlących się ludzi.
Czyli z jednej strony mamy ludzi, którzy przychodzą do kościoła mówić różaniec, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy po pierwsze zakłócają spokój modlących się, organizują nielegalny protest, wchodzą do środka, grożą osobom wchodzącym do środka, wznoszą obraźliwe okrzyki i to według pani burmistrz modlący się byli zagrożeniem i to nimi karabinierzy powinni się zająć, a nie tym tłumem środowisk LGBTQ, które zorganizowało nielegalny protest.
Dokładnie. Tutaj widzimy radykalne odwrócenie pojęć. Na szczęście ci karabinierzy nie posłuchali pani burmistrz, I mieli na to mocne argumenty, ponieważ trzymali się litery konstytucji, litery prawa, czy też konkordatu między Republiką Włoską a Stolicą Apostolską, która daje religii katolickiej wolność wyznania. Natomiast kiedy sprawa stała się głośna w całych Włoszech, to w mediach społecznościowych, zwłaszcza tych liberalno-lewicowych, wylała się cała fala hejtu na tych modlących się. Zaczęto ich oskarżać o nietolerancję, właśnie o tą homotransfobię, o nienawiść do innych ludzi. I widać, że już ci oskarżyciele w mediach używali tego samego rodzaju argumentów, jakie są zapisane w tym projekcie ustawy ZANA. Więc gdyby ta ustawa rzeczywiście weszła w życie, to istniałaby poważna groźba, że ci ludzie modlący się mogliby zostać za to pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
Czyli tutaj mamy do czynienia z nagonką medialną. Zaraz uruchomiły się lewicowo-liberalne tuby medialne, żeby wesprzeć te środowiska LGBTQ przeciwko ludziom modlącym się w kościele. Pani burmistrz też na Facebooku zamieszcza wpis, gdzie przeciwstawia sobie, można powiedzieć, dwa kościoły, dobry i zły. Dobry to jest kościół tolerancyjny, który nie zważa na prawo Boże, tylko no właśnie, no nie wiadomo kim jest, bo traci swoją tożsamość. To jest dobry kościół, zdaniem pani burmistrz, a zły kościół to jest kościół w jej ocenie nietolerancyjny, ponieważ żadna matka nie modli się przeciwko swoim dzieciom, a uznała tę modlitwę o prawo Boże, o szanowanie prawa Bożego jako modlitwę przeciwko dzieciom kościoła, czyli środowiskom LGBTQ. A proszę powiedzieć, jak po tej nagonce medialnej, po tych kuriozalnych wpisach, pamiętamy też w Polsce kościół zamknięty, otwarty, Łagiewnicki i Toruński, to też były, to taka, powiedziałbym, stara śpiewka tych środowisk, jak zachował się biskup, no bo to jest proboszcz, jest wspólnota wierzących, rozumiem, jest diecezja konkretna, jest ojciec diecezji, ojciec proboszcza, ten duchowy, bo takim powinien być biskup. Jak zachował się ksiądz biskup?
Biskupem miejsca w diecezji Tarent jest arcybiskup Filippo Santoro i on dwa dni później wydał oświadczenie, które zostało zawieszone na stronie internetowej kurii archidiecezjalnej. I on tam napisał dosyć dziwne słowa, mianowicie, że wyraża głębokie ubolewanie z powodu tej modlitwy, która miała miejsce w parafii świętego Mikołaja. I on tam pisze, że modlitwa powinna być momentem, który jednoczy wspólnotę, a stała się powodem podziałów i sprzeciwu. I też napisał, że jest przeciwko temu, żeby wymachiwać bronią wiary i zachęcał nie do wznoszenia murów, ale do budowania mostów. Mhm. Więc można powiedzieć, że tutaj w całej rozciągłości arcybiskup Santoro poparł argumenty pani burmistrz i zdystansował się wobec własnego proboszcza. Więc to stanowisko arcybiskupa zostało przyjęte z wielkim zdziwieniem przez wiele środowisk katolickich we Włoszech, które solidaryzują się z proboszczem i z tymi zatroskanymi wiernymi z kościoła w Lizano.
Bo tam chyba jeszcze w tym oświadczeniu księdza arcybiskupa mowa była, że podziela oficjalne stanowisko episkopatu z 10 czerwca sprzeciwiające się wprowadzeniu nowej ustawy. Więc no można odnieść wrażenie, że nie chciał się narazić środowiskom LGBTQ, bo nie wiadomo, czy pod kurią nie byłoby protestu, a po co. A z drugiej strony no jest tym drobnym druczkiem powiedziane, że sprzeciwia się wprowadzeniu, tak jak, że podziela stanowisko episkopatu. Nie wiem, jak na to patrzeć, panie redaktorze.
To znaczy, bo to jest właśnie dosyć też zastanawiające, że z jednej strony arcybiskup pisze, że podziela stanowisko episkopatu, a to stanowisko brzmiało następująco, że nie ma potrzeby wprowadzać nowej ustawy przeciwko homotransfobii, ponieważ dotychczas istniejące przepisy wystarczająco zapewniają prawa tego typu osób. Natomiast jego sprzeciw budzi forma protestu, forma sprzeciwu, jaką jest publiczna modlitwa. I to jest dosyć dziwne, bo w tej walce obie strony posługują się zupełnie różnymi środkami, bo katolikom nie wolno w takiej konfrontacji posługiwać się siłą, nie wolno kłamać, szantażować. Jedyna broń, jaka im de facto pozostaje, to jest broń duchowa. To jest modlitwa. I nagle okazuje się...
Ja pamiętam słowa, które właśnie święty Maksymilian Maria Kolbe wypowiadał. Brał do ręki różaniec i mówił, idę strzelać do szatana, pokazując, że właśnie różaniec jest bronią.
Dokładnie. Zresztą święty Paweł w jednym ze swoich listów pisze o broni duchowej zaczepnej i obronnej. I sam wyraźnie odróżnia dwa rodzaje broni duchowej modlitewnej, czy też postnej lub jałmużniczej, że może być tego rodzaju broń duchowa obronna i zaczepna. W tym wypadku mówimy o broni obronnej, ponieważ te środowiska we Włoszech bronią się przed ustawą, która chce odebrać wolność słowa, wolność wyznania, wolność sumienia. I myślę, że katolicy mają prawo się modlić w obronie swoich praw, swojej wolności. A tu nagle okazuje się, że są tej właściwie jedynej skutecznej broni pozbawiani.
Mhm. A czy w związku z tym pasterze, którzy uznają, że publiczna modlitwa w intencji zachowywania przykazań Bożych w ich ojczyźnie jest czymś niestosownym, że to jest wymachiwanie bronią wiary, że to nie jest budowanie mostów i budowanie relacji, lecz wznoszenie murów oddzielających. Czy się nie boją, że po prostu taka ustawa kagańcowa skutecznie wybije im zęby i będą jak takie bezzębne psiaki, które nie będą psami pańskimi, czy właśnie tymi, którzy będą głosić naukę w porę i nie w porę, ale będą jakimiś takimi psiakami, przepraszam za słowo, ale podążającymi za logiką świata.
Ja myślę, że jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, to właśnie ci biskupi staną się jednymi z pierwszych ofiar tej ustawy. Ponieważ można powiedzieć, że grzeszą pewną naiwnością, myśląc, że ta ustawa nie będzie surowo egzekwowana wobec każdej najmniejszej krytyki zachowań tamtej strony. I to rzeczywiście jest ustawa kneblująca, kagańcowa, ograniczająca wolność i ona ograniczy wolność całego Kościoła.
Bardzo dziękuję. Niech to będzie ten przykład, niech będzie takim przykładem, który pokaże, z czym mamy już do czynienia, jak to może się rozlać, również to prawo na pozostałe kraje Unii Europejskiej. I módlmy się, po prostu módlmy się w tych intencjach, żeby prawo Boże było zachowywane również na tym poziomie państwowym, a także o mądrość, o odwagę, o męstwo dla pasterzy Kościoła katolickiego. Bardzo dziękuję za to, że pan, panie redaktorze, ten przykład wydobył i nam go przedstawił. Bóg zapłać.
Dziękuję, Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Pan redaktor Grzegorz Górny był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.